Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Cotygodniowe premiery odcinków są możliwe dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Namawiam serdecznie do tego wsparcia i oczywiście jak zawsze kłaniam się wszystkim, którzy ten podcast wsparli w ten sposób w przeszłości albo którzy go wciąż wspierają. Szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Witam Was w nowym odcinku podcastu, który ma swoją premierę 27 września 2024 roku. Jest to dokładnie dzień, w którym na polskie ekrany wchodzi film Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Ten film wyreżyserowany i napisany przez Radu Żudego, rumuńskiego reżysera, wchodzi na polskie ekrany dzięki dystrybutorowi Aurora Films, który jest jednocześnie partnerem odcinka, który słuchacie. Rzadko decyduje się na taki ruch, zazwyczaj Spoilermaster, nawet jeżeli opowiada o filmie nowym, to trafia na kanał tydzień, dwa tygodnie po polskiej premierze. Taki był od początku pomysł na Spoilermastera, że te odcinki rzadko kiedy trafiają na kanał dokładnie w dniu premiery. Natomiast tym razem bardzo zależało mi na tym, żeby ten odcinek wybrzmiał i żeby namówił Was do obejrzenia filmu, który ja uważam za najlepszy film, jaki od lat trafił na polskie ekrany. Uważam, że jest to współczesne arcydzieło, film naprawdę wybitny, który bardzo trudno mi porównać z czymkolwiek innym, może z wyjątkiem innych filmów Radu Żudego. Innymi słowy, namawiam Was gorąco do obejrzenia tego filmu, jednocześnie zawierając pewne ostrzeżenie, albo jak mówi się dzisiaj, trigger warning, że jest to film zawierający treści szokujące w zwłaszcza tej sferze językowej, ponieważ pod względem brutalnie wulgarnego języka, który jest tutaj użyty, często w funkcji dzikiej komedii, ale jednak naruszającej wiele, wiele tabu, to jest pewna ekstremalna cecha tego filmu, no i myślę, że pod tym względem właśnie wulgarności języka jest to jeden z najbardziej wulgarnych filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Mógłby konkurować na przykład z Full Metal Jacket Stanleya Kubricka. Z tym, że jest to tak, że ta wulgarność, obsceniczność języka głównej bohaterki przede wszystkim jest tutaj użyta nie bez powodu. Te wszystkie bluzgi chwilami barokowe w swoim skomplikowaniu i niemal poetyckie w swojej przesadzie, w swoim takim przepychu okropności. To jest środek do celu, to nie jest coś, co jest tutaj przywołane lekko. Jest to film, który już w tytule zwiastuje, że będzie zajmował się sprawami ostatecznymi, a przynajmniej wielkim kryzysem, w jakim pogrążony jest współczesny świat, konkretnie współczesny, późny, jak się o nim mówi, kapitalizm. I aby pokazać, jak bardzo przeżarta kryzysem jest ta współczesność prezentowana na ekranie, owa wulgarność jest tutaj użyta w postaci jednego z kolorów na palecie malarza i dlatego mnie nie razi. Chwilami mnie szokuje, chwilami mnie zaskakuje, ale nie razi mnie. Jeden z kilku już seansów tego filmu, który odbyłem, odbył się w Chicago w Gene Siskel Film Center, czyli w najważniejszym kinie studyjnym Chicago, wtedy kiedy przebywałem na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i muszę powiedzieć, że było przedziwnym doświadczeniem oglądanie tego filmu z amerykańską publicznością, wyrafinowaną, przyzwyczajoną do wielu rzeczy, ale Amerykanie naprawdę byli zaszokowani poziomem niepoprawności politycznej, jaki jest w tym filmie i chwilami słyszałem dosłownie takie okrzyki dochodzące z sali. Na zasadzie oni naprawdę nie mogli uwierzyć, że jakiś reżyser posunął się tak daleko w przywoływaniu treści stabilizowanych i dosłownie usłyszałem, jak w pewnym momencie jedna z kobiet na widowni powiedziała: "Oh my God!" Była tak zaszokowana tym, co się wydobywa z ust głównej bohaterki. Dobrze, ten odcinek jest dla mnie także szansą, żeby przybliżyć wam postać jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego twórcy kina światowego obecnie, właśnie Radu Żudego. I tutaj jestem już po konsultacji z moją zaprzyjaźnioną rumuńską krytyczką filmową Iriną Trocan. Właśnie tak czyta się to nazwisko, Radu Żude. I jest to twórca, którego ja już śledzę od wielu lat i w tym odcinku wykorzystam okazję, żeby przybliżyć jego twórczość. To jest reżyser, który w roku 2021 odbierał Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie za film Niefortunny numerek lub Szalone porno, znany z polskich ekranów, ale to też jest twórca, o którym coraz to częściej mówi się jako właśnie jednym z kluczowych twórców kina światowego i chcę od razu powiedzieć, że liczne informacje, które są w tym odcinku, pochodzą z książki dwojga rumuńskich krytyków i filmoznawców. To jest książka Andrea Gorzo i Weroniki Lazar pod tytułem Beyond the New Romanian Cinema, Romanian Culture, History and the Films of Radu Żude. Bezcenna publikacja wydana w zeszłym roku, napisana świetnym językiem. Mam nadzieję, że kiedyś będzie przetłumaczona na polski, natomiast dzisiaj ja też przybliżę wam tę sylwetkę Radu Żudego, która się wyłania z tych stron. No ale, i tutaj przechodzimy do sedna, w jaki sposób opowiadać o tym filmie? To jest film, który trwa 2 godziny 40 kilka minut. Jest to film rozchełstany, trochę nieuczesany, używam tego słowa nie bez powodu. Film trochę eseistyczny, troszkę komedia, taka w konwencji jeden dzień z życia bohaterki, a jednocześnie jest to film, w którym czasami dialogi ciągną się przez całe kilometry, akcji nie jest tutaj wiele, a zarazem jest to jeden z najzabawniejszych filmów ostatnich lat, ponieważ byłem świadkiem tego, jak publiczność entuzjastycznie, czasami wręcz ekstatycznie się na nim śmieje. Postanowiłem, że ten odcinek będzie miał troszkę niekonwencjonalną formę, a jeśli chodzi o rodzaj struktury, postanowiłem zainspirować się właśnie filmem Niefortunny numerek Żudego, w którym w pewnym momencie akcja zostaje zawieszona i Radu Żude prezentuje nam rodzaj alfabetu, który sam sporządził, alfabetu różnych pojęć z takimi żartobliwymi definicjami, więc dzisiejszy odcinek Spoilermastera będzie miał taką właśnie strukturę. Będzie to alfabet Radu Żudego albo alfabet filmu Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. No i pójdziemy literka po literce. Może z tej mozaiki ułoży się całościowy obraz. Zaczynamy. A jak Angela. Angela Raducanu to główna bohaterka filmu Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. W tę postać wciela się rumuńska aktorka i tutaj znowuż pomoc mojej przyjaciółki okazała się bezcenna, Ilinka Munolaki. Postać Angeli Raducanu to portret współczesnej pracownicy przemysłu rozrywkowego, konkretniej przemysłu filmowego. Angela pracuje jako asystentka produkcji, której jeden dzień z życia poznajemy na ekranie. Angela jeździ samochodem po współczesnym Bukareszcie, jest cały czas podpięta pod telefon komórkowy i załatwia różne zachcianki produkcji, przy której pracuje. Tak się składa, że ten konkretny dzień, który widzimy, a jest to, uwaga, 11 września, jeśli ktoś się przyjrzy telefonowi bohaterki, co nie wydaje się bez znaczenia w filmie, który zwiastuje apokalipsę w tytule. Otóż ten dzień jest poświęcony głównie na casting, czyli na obsadę pewnej reklamy korporacyjnej, która ma stanowić ostrzeżenie dla pracowników pewnej austriackiej korporacji mającej swoją filię w Rumunii. Angela ma znaleźć osobę niepełnosprawną, której niepełnosprawność wynika z wypadku przy pracy. Ta osoba ma opowiedzieć przed kamerą o tym, jak nieostrożna była przy pracy. Ma być to rodzaj ogłoszenia BHP i osoba ma zaapelować do innych pracowników właśnie o ostrożność i o noszenie kasków. Widzimy, jak Angela jeździ pomiędzy różnymi dzielnicami Bukaresztu i nagrywa krótkie próbki, krótkie filmiki z kolejnymi kandydatami. Jest ich w sumie czworo i jest to rodzaj takiego trochę makabrycznego castingu na kogoś, kto został pokrzywdzony najbardziej. Pod koniec filmu zobaczymy także kręcenie owej reklamy korporacyjnej w długiej scenie trwającej 35 minut, składającej się z dwóch ujęć. Angela Raducanu jest przepracowana. To jest jej główna cecha i widzimy, jak musi wykonywać jednocześnie wiele zadań, jak żadne godziny pracy, godziny odpoczynku, godziny związane z BHP, nomen omen, nie są w jej przypadku przestrzegane. Angela Raducanu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, jest przedstawicielką tego, co nazywa się gig economy. Gig po angielsku to tyle, co fucha, a zatem jest przedstawicielką klasy społecznej funkcjonującej tylko i wyłącznie od zlecenia do zlecenia. Sama mówi w dialogach o wielokrotnym przekroczeniu czasu pracy, o tym, że nie spała już od wielu godzin, że jest właśnie niewyspana, zmęczona. Opowiada o tym, że niemal nie wpadła do rowu, prowadząc samochód dzień wcześniej, bo zasnęła za kierownicą. Angela Raducanu jest bohaterką, która reprezentuje współczesnego, zapracowanego człowieka. A jednocześnie zwróćmy uwagę, że w jej imieniu jest coś anielskiego. Angela ma na sobie połyskującą, cekinową sukienkę, która w pewnych momentach wytwarza bardzo piękne efekty świetlne w jej samochodzie, a zarazem Angela dzieli swoje anielskie imię z inną bohaterką, mianowicie z Angelą Coman, z bohaterką rumuńskiego filmu z roku 1981 w reżyserii Luciana Bratu, mianowicie z Angelą Coman, taksówkarką. I tutaj zaczyna się nawarstwiać skomplikowana gra tego filmu Radu Żudego, albowiem film ma pewien podtytuł. Film nazywa się W pełni, nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, dialog z filmem z 1981 roku. To jest pełen tytuł tego filmu, który dzisiaj omawiam. I rzeczywiście czarno-biała opowieść o jednym dniu zapracowanej Angeli, co rusz jest przetykana fragmentami, uwaga, kolorowego filmu rumuńskiego z 1981 roku o jednym dniu w życiu taksówkarki Angeli Coman. Delikatna, lekko feminizująca komedia Luciana Bratu, pokazująca kobietę w średnim wieku, Rumunkę w Rumunii, Nicolae Ceaușescu, jest takim drugim tekstem, który w filmie Radu Żudego funkcjonuje i Radu Żude przez całe 3 godziny trwania swojego nowego filmu bawi się w subtelne porównania pomiędzy tymi dwiema Angelami, dwoma Bukaresztami, które niesłychanie się zmieniły od lat ubogich, chudych Ceaușescu do współczesnego, nieuporządkowanego, dzikiego kapitalizmu, chciałoby się powiedzieć. Angela numer 1 i Angela numer 2 chwilami wydają się wręcz wymieniać spojrzenia. Kiedy Angela zatrzymuje się, żeby zjeść kebaba, Angela w tym starszym filmie zatrzymuje się w rodzaju baru mlecznego i je wędzoną rybę. Są to momenty, kiedy wydaje się, że bohaterki tak jakby się trochę widzą, albo przynajmniej tak jakby były świadome, że są wcieleniami rumuńskiej kobiety, która musi zarobić sama na siebie, tyle że funkcjonującymi w dwóch różnych momentach historycznych. Angelę Coman, co więcej, zagrała Dorina Lazar, która, uwaga, pojawia się także w tym nowym filmie, ponieważ w pewnym momencie w swoim poszukiwaniu owego idealnego aktora do reklamy korporacyjnej Angela Raducanu, współczesna młoda rumuńska kobieta, trafia do mieszkania staruszki Angeli Coman, właśnie granej przez tę samą Dolinę Lazar, która z nią rozmawia, opowiada o jej pracy taksówkarki w latach 80. Radu Żudę, innymi słowy, taką nomenklaturą filmową, całkiem dosłownie nakręcił sequel tamtego zapomnianego rumuńskiego artefaktu, jakim był film Angela idzie dalej. Te rymy pomiędzy dwoma filmami są subtelne, między innymi poruszający bardzo stabilizowany w Rumunii Ceaușescu temat aborcji. Film Angela idzie dalej, pojawia się fragment, gdzie bohaterka mówi swojemu partnerowi o tym, że miała aborcję. Pojawia się tuż po scenie erotycznej w tym nowym filmie, u tej nowej Angeli. Ja filmu Angela idzie dalej w całości nie widziałem. Festiwal Nowe Horyzonty pokazał go na swojej nowej edycji. Mam nadzieję, że ten film kiedyś zobaczę. Natomiast do tych porównań, które Radu Żudę przeprowadza, w całości wystarczają te fragmenty, które w filmie są. A zatem dwie Angele, dwie Anielice, dwie rumuńskie kobiety zarabiające same na siebie na ulicach Bukaresztu. To jest A jak Angela, B jak Bobik albo Bobita. Autorem tłumaczenia napisów polskich w kopii filmu rozpowszechnianej przez Aurora Films jest Łukasz Kanafa i trzeba mu pogratulować wspaniałej językowej inwencji. Przetłumaczył bardzo kilometrowe, wulgarne dialogi, ale także ochrzcił Bobitę Bobikiem. Bobik, czy właśnie Bobita, to jest alter ego Angeli Raducanu. Angela Raducanu, zestresowana asystentka produkcji w filmie Radu Żudę, ma pewne ujście dla swojej frustracji i tworzy awatara, tworzy swoją osobowość social mediową. Jest tiktokerką, która tiktokuje przez cały dzień, niezmordowany sposób, w każdej przerwie, jaką tylko ma, i zakłada elektroniczny filtr na swoją twarz łysego, brodatego, śniadego mężczyzny, przypominającego trochę Andrew Tate'a, i wyrzuca z siebie wulgarne tyrady, o których już powiedziałem, których główną cechą jest mizoginia, niechęć do kobiet posunięta do absolutnie groteskowych i przez to także zabawnych krańców w tym filmie. Są to rzeczy, których absolutnie nie mogę tutaj zacytować, mogę was tylko wysłać do kina, ale sam Radu Żudę i sama Ilinka Młonolaki powiedziała także, będąc we Wrocławiu, gdzie ten film był prezentowany na festiwalu Nowe Horyzonty, o tym, w jaki sposób cały film w pewnym sensie został zainspirowany właśnie kanałem TikTokowym, który możecie śledzić, właśnie aktorki, gdzie stworzyła ona takiego awatara. Ilinka Młonolaki jest także aktywistką feministyczną i cały ten jej kanał, w którym właśnie wciela się w tego ultramizogina, ma charakter satyryczny. Ma pokazać, do czego prowadzi taka właśnie nieskrępowana mizoginia, niechęć do kobiet, wulgarny dyskurs na temat płci, jaki prowadzi między innymi słynny influencer, pato-influencer, kickboxer, współczesny obłąkany filozof internetu, czyli właśnie Andrew Tate. Wszystkie pojawienia się Bobika na ekranie w filmie Radu Żudego są nakręcone w kolorze, w przeciwieństwie do czarno-białego dnia głównej bohaterki, jej streamy są pokazane właśnie w kolorze. Momenty są naprawdę nieprawdopodobne, tych pojawień się Bobika. Właściwie film, kiedy tylko pojawia się pierwsze nagranie, już nam obwieszcza, że to będzie film utrzymany w konwencji jazda bez trzymanki. I wydaje mi się, że poprzez to pokazanie rozdwojenia jaźni bohaterki, troszkę jak dr Jekyll i Mr. Hyde, Radu Żudę pokazuje, że żeby przetrwać w tym świecie właśnie późno-kapitalistycznego przepracowania, trzeba mieć jakiś wentyl bezpieczeństwa. I czasami ten wentyl może być nawet lekko obłąkany, taki jak właśnie wideo Bobika, które tworzy Angela Raducanu. A zatem to jest B jak Bobik, C jak cenzura. Cenzura komunistyczna w Rumunii była posunięta bardzo daleko. Radu Żudę interesuje się cenzurą zarówno w jej sensie historycznym, to znaczy wszystkimi praktykami rządu Ceausescu, które były wdrażane, aby kontrolować teksty, filmy, audycje w komunistycznej Rumunii, ale także Radu Żudę interesuje się cenzurą jako zjawiskiem psychicznym, jako zjawiskiem społecznym. Bobik jest postacią pozbawioną mechanizmów autocenzury. Mówi dokładnie to, co przychodzi mu na myśl. Nie ma żadnego filtra pomiędzy głową Bobika i jego wulgarnymi myślami, a tym, co faktycznie wypowiada na swoim TikToku. Radu Żudę pokazuje, w jaki sposób członkowie korporacji albo najemnicy korporacji filtrują swój język, kiedy rozmawiają z austriacką szefową w tej roli, Nina Hoss, w jaki sposób nazywają osoby niepełnosprawne, osoby okaleczone, które mają wystąpić w owej reklamie społecznej, która ma być kręcona. Film Radu Żudego właśnie poprzez to, że wyrównuje teren tymi gwałtownymi jak walec tyradami Bobika, jest w stanie pokazać, w jaki sposób język codzienny, język korporacyjny zwłaszcza, jest cenzurowany, jest modelowany, jest używany po to, aby ułatwić robienie pieniędzy. Jedna z ważnych rozmów, jakie Angela Raducanu odbywa w tym filmie, odbywa się w biurze korporacyjnym wielkiego dewelopera, który wykupił tereny, na których między innymi znajduje się cmentarz, gdzie spoczywa świeżo pochowana babka bohaterki. Zapowiedziane są ekshumacje, zapowiedziane jest przeniesienie tego cmentarza i cały język owego właśnie przedstawiciela korporacyjnego jest nastawiony na uspokojenie bohaterki, na zatarcie faktu, że właśnie odbywa się rodzaj desekracji tego cmentarza, na którym spoczywa między innymi jej krewna, i tych przykładów w filmie jest bardzo, bardzo dużo. Radu Żudę najbardziej pokazał swoje zainteresowanie cenzurą państwową w filmie, który nakręcił w roku 2020, który długo był na platformie cyfrowej Max, obecnie go już chyba tam nie ma. Ten film nazywał się Drukowanymi literami. To był film poświęcony nastolatkowi, który w latach 80. w Rumunii, Nicolae Ceaușescu, spotkał się z prześladowaniami ze strony tamtejszej milicji w wyniku tego, że napisał na ścianach miejskich właśnie owymi dużymi drukowanymi literami hasła antykomunistyczne. Radu Żudę zestawiał w tym filmie elementy sfilmowanego wykładu na ten temat z fragmentami pism tajnych milicji i tajnej policji rumuńskiej z fragmentami oficjalnej propagandy Nicolae Ceaușescu. Z jednej strony wyłaniał się właśnie obraz kraju wiecznej szczęśliwości, a z drugiej ten drugi, ten ukryty język właśnie raportów, pism urzędowych, pism wymienianych pomiędzy organami ścigania i bezpieczeństwa, które właśnie uruchomiły swoje siły, aby tego nastolatka zatrzymać. Innymi słowy, cenzura jako taka oznacza u Radu Żudego rozdźwięk pomiędzy doświadczeniem faktycznym a społecznym opowiedzeniem tego doświadczenia. Finał filmu Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, kiedy to widzimy, jak traumatyczne doświadczenie człowieka, który utracił władzę w nogach po wypadku industrialnym, zostaje ocenzurowane i przedstawione w takiej wersji, żeby w końcu odebrać głos tej osobie, kiedy to mówi się: słuchaj, nie musisz nic mówić do kamery, po prostu trzymaj zieloną karteczkę, a my już sobie tam wkopiujemy, co chcemy. Radu Żudę jest filozofem kina, który bardzo głęboko się zastanawia nad tym, czym jest C jak cenzura. D jak Doris Goethe. Nina Hoss pojawia się w filmie właściwie dopiero prawie w trzeciej jego godzinie. Właściwie cały dzień słyszymy, przez cały film słyszymy o tym, że pojawi się przedstawicielka owej austriackiej korporacji. Jednym z zadań Angeli jest odebranie jej z lotniska. W pewnym momencie widzimy Ninę Hoss właśnie jako Doris Goethe, która pojawia się na ekranie Zooma, jaki odbywa ekipa realizująca korporacyjny klip, no właśnie z bohaterką, która pojawia się na ekranie, w scenie cudownie parodiującej te wszystkie zoomowe spotkania, jakie my także często musimy odbywać, cała rumuńska ekipa dosłownie kłania się w pas tej fantastycznie ubranej, świetnie uczesanej, profesjonalnej bizneswoman z Zachodu, która pojawia się na tle, i to dla mnie było, kiedy oglądałem ten film właśnie w Chicago, niesamowicie zabawne, pojawia się na tle rzeki Chicago i na tle wielkiej wieży Trumpa, która przy tej rzece się znajduje. To jest samo centrum właśnie Chicago i jest ten wielki napis Trump, a nad tym fragmentem Chicago góruje trochę jak duch, sama głowa Doris Goethe. To takie pojawianie się upiorne, znikanie, pikselizacja twarzy Doris Goethe pokazuje ją jako właściwie takie wcielenie czy duch kapitalizmu. Widać, co jest cudownie zagrane przez Ninę Hoss, że ona jednocześnie jest na jakimś innym spotkaniu, a przynajmniej na pewno SMS-uje z kimś dosyć intensywnie. Widać, że słucha jednym uchem tej rumuńskiej ekipy, która, tak jak wspomniałem, no, kłania się w pas i próbuje się przedstawić jako ta najlepsza ekipa do sfilmowania tej reklamy społecznej. Nina Hoss tutaj się wciela w tę bohaterkę w sposób perfekcyjny, pomaga w wyborze najlepszego kandydata do owego klipu i także przedstawia szefa korporacji, który wklikuje się na Zoom tylko na chwilę. I szef korporacji nazywa się, uwaga, Hans Frank. To także nazwisko jednego z najsłynniejszych nazistów. I jeżeli przyjrzycie się tej scenie, to zobaczycie, że w pewnym momencie jeden z tych rumuńskich filmowców podnosi rękę do góry, mówiąc: "Oh, hello, Hans Frank", i wygląda to trochę tak, jakby mu hajlował. Radu Żude bawi się tym, że współczesny ultrakapitalista ma w sobie coś także z przedstawiciela totalitarnego reżimu. Doris Goethe dzieli nazwisko z jednym z najwybitniejszych niemieckich poetów i Goethe pojawia się także jako autor cytatu Więcej światła, Mehr Lichts, który wszakże jako praprawnuczka Goethego Doris prostuje, mówiąc, że tak naprawdę to prapradziadek czy prapradziadek na łożu śmierci powiedział Mehr Nichts, więcej niczego. Cudowne są sceny, kiedy Angela już odbiera Doris Goethe z lotniska, zaczyna z nią rozmawiać i jeden z moich najlepszych momentów w tym filmie, naprawdę śmiałem się na głos, to jest moment, w którym Doris Goethe jest głęboko zaniepokojona faktem, że Angela mówi jej, że istnieją takie produkcje, przy których ona pracuje niepłatne nadgodziny, ale Doris Goethe mówi, ale oczywiście przy tej produkcji tak nie jest, prawda? Przy tej płacą ci jak należy. A Angela mówi w pełni profesjonalnie, ale oczywiście, nie, nie, przy tej wszystko jest zapłacone. My dobrze wiemy, że tak nie jest, ale ta scena cudownie pokazuje ten rozdźwięk pomiędzy, no właśnie, tą już dojrzałą kulturą kapitalistyczną sytego kraju, jakim są Niemcy czy Austria, a tym właśnie światem postkomunistycznym, w którym to wszystko jest rozgrzebane, chaotyczne, bezkształtne i jednocześnie jest to świat jakoś skolonizowany przez ów Zachód. I pod tym względem warto wspomnieć, że sam Radu Żude powoływał się na wpływ, jaki na jego film miał film niemieckiej reżyserki Marin Ade z roku 2016, czyli Toni Erdmann. Film, w którym to Sandra Hüller, obecnie celebrowana za Anatomię upadku i za Strefę interesów, grała taką postać jak Doris Goethe, to znaczy właśnie korporacyjną przedstawicielkę z Niemiec, która przyjeżdża do Rumunii i pokazuje nam tą Rumunię hoteli, wieżowców, Rumunię korporacji, gdzie te zachodnie korporacje już wetknęły swoje proporce w tą rumuńską ziemię i po prostu wykorzystują siłę roboczą, ale także właśnie tą klasę laptopową, która chce się po prostu dorobić. A zatem Doris Goethe jest całkiem dosłownie w tym filmie duchem zachodniego kapitalizmu, a Nina Hoss zagrała tę rolę fantastycznie. E jak epigramat. Epigram, tutaj idę za Wikipedią po prostu. Inskrypcja, krótki utwór poetycki w formie aforyzmu wywodzący się z napisów informacyjnych w starożytnej Grecji zamieszczanych na grobach, pomnikach lub ofiarach wotywnych. Tekst inskrypcji krótki, przeważnie dwuwierszowy, pisany dystychem elegijnym. Epigramat, aforyzm, krótka myśl, krótki celny, słowny utwór. To jest coś, w czym Radu Żude się rozsmakowuje i ten film jest pełen takich właśnie epigramatów. No, dość powiedzieć, że tytuł Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata jest właśnie takim aforyzmem, taką krótką, zapadającą w pamięć frazą. I tutaj bardzo duża przyjemność dla polskiego widza, ponieważ ów tytuł Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata pochodzi z aforyzmów polskiego autora, mianowicie Stanisława Jerzego Leca. Jest to jedna z wielu myśli nieuczesanych tego autora. Myśli nieuczesane po raz pierwszy ukazały się drukiem tuż po Odwilży w roku 1957, ale przez kolejne lata tych wydań było bardzo dużo, także pośmiertnych. Stanisław Jerzy Lec, urodzony we Lwowie w 1909 roku, zmarł w roku 1966, ale tych wydań późniejszych, coraz to bardziej uzupełnianych, myśli nieuczesanych, było bardzo dużo. Ja mam wydanie Noir sur Blanc z 2007 roku i jest tam prawie 5000 tych aforyzmów Leca. To jest szczególna lektura, ponieważ są one dowcipne, ale jednocześnie często są przeszywająco smutne. Stanisław Jerzy Lec był autorem niesłychanie inteligentnym, poetą jeszcze w latach 30., następnie dosyć mocno uwikłanym w władzę komunistyczną i stalinowską. W latach 50. pisał m.in. poetyckie peany na rzecz Stalina, ale później także, po pobycie w Wiedniu, Izraelu, autorem objętym zakazem publikowania w Polsce. Doświadczył on janusowej twarzy totalitaryzmu, był także jako cenzurowany autor jego ofiarą i dopiero po 56. roku jego utwory wróciły. Myśli nieuczesane są przesiąknięte gorzką refleksją kogoś, kto zobaczył ową totalitarną karuzelę wieku XX. Tych myśli, które oddają pewną gorycz, ale także grozę związaną z funkcjonowaniem w takim systemie jest naprawdę sporo. Ja jestem wielkim fanem Stanisława Jerzego Leca. Niektóre myśli jego naprawdę można smakować bardzo długo, bo zawiera się w nim jakiś ogrom także historiozoficznej refleksji. Przytoczę tutaj kilka. Oto aforyzmy, które możecie znaleźć na kartach myśli nieuczesanych. Ślady wielu zbrodni prowadzą w przyszłość. Miał barwne życie, zmieniał sztandary. A może szczęście ukrywa się pod pseudonimem? Chleb otwiera każde usta. Mogło być gorzej. Twój wróg mógłby być twoim przyjacielem. I tak dalej. Jednym z tych aforyzmów jest także: przebiłeś głową mur, co będziesz robił w sąsiedniej celi? Tutaj właśnie wyczuwalny jest ten mroźny powiew totalitarnego doświadczenia. Radu Żude jest fanem aforyzmów, jest fanem Stanisława Jerzego Leca i jeżeli dotrwacie do napisów końcowych tego filmu, to zobaczycie długą listę nazwisk autorów, z których cytaty pojawiają się w dialogach tego filmu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Właśnie jako krótkie bonmoty, jako krótkie aforyzmy, jako właśnie takie epigramaty. I na tej liście pojawia się jak najbardziej Stanisław Jerzy Lec, nie tylko jako pierwszy, ale także opatrzony serduszkiem. Napisy końcowe filmu są napisane ręcznie, ale także wśród tych nazwisk jest Aleksander Kluge, Charles Baudelaire, Sławoj Žižek, Errol Morris, amerykański twórca, Thomas Bernhardt, Don DeLillo i tak dalej, i tak dalej. Ale także są wypisani tutaj aktorzy nieludzcy. Jest napisany Facebook, TikTok, Instagram, bo właśnie Radu Żude postuluje, żeby współczesne kino nie zamykało się na wpływ społecznościowych platform. Sam Radu Żude mówi, że w samym akcie scrollowania jest coś takiego właśnie jak w szukaniu aforyzmu czy bonmotu, bo czasami ten krótki moment, kiedy widzimy jakiś mem, jakiś TikTok pośrodku naszego dnia, pomiędzy innymi obrazkami, bywa momentem jakiegoś mikroolśnienia, jakiegoś połączenia, jakie zostaje stworzone w naszym mózgu. A zatem krótkie myśli, krótkie bonmoty, krótkie obrazki, krótkie TikToki, to jest żywioł Radu Żudego i cały film jest wypełniony nimi po brzegi. E jak epigramat, F jak fabryka. Skoro cały film rozgrywa się wokół korporacyjnego filmiku właśnie dotyczącego wypadków w pracy i BHP, no to fabryka właśnie jako ten podstawowy lokus kapitalistycznej pracy, gdzie robotnicy pracują po to, żeby wytworzyć, prawda, kapitał, który następnie jest zarządzany przez kogoś innego, to w filmie Radu Żudego nie mogło zabraknąć sceny w fabryce. I cudowna ironia polega na tym, że kiedy już przychodzi co do czego i oglądamy 35-minutowy finał tego filmu, czyli właściwie owo samo kręcenie owej reklamy korporacyjnej w dwóch długich ujęciach, to bohater i jego rodzina są upozowani na tle wyjścia z fabryki. Widzimy owo wyjście, to jest jeszcze budynek przedwojenny, widzimy zardzewiały szlaban, widzimy budę dla psa, a w tle widzimy deweloperskie nowe bloki, a także, uwaga, ciężarówkę z polskim napisem meble i kuchnie. To jest cudowne nawiązanie Radu Żudego do pierwszego filmu, a przynajmniej do filmu, który jest uznawany za pierwszy w historii kina, umownie, to znaczy do wyjścia robotników z fabryki z roku 1895. To pierwszy film pierwszego pokazu braci Lumière, czyli właśnie fabrykantów z Lyonu, którzy produkowali sprzęt fotograficzny i którzy jako temat swojego pierwszego filmu wybrali wyjście robotników z fabryki w Lyonie. Ktokolwiek widział cudowny film kompilacyjny Thierry'ego Frémaux pod tytułem Lumière, gdzie Thierry Frémaux, dyrektor festiwalu w Cannes, komentuje te najwcześniejsze filmiki braci Lumière, cudownie je zestawiając ze sobą, ten wie i Radu Żudę przywołuje to także w dialogach, że bracia Lumière nie byli zadowoleni z pierwszej wersji filmu, jaką nakręcili, i kazali robotnikom jeszcze raz wyjść tego samego popołudnia, jeszcze raz przekroczyć bramę fabryki, na co Radu Żudę wskazuje w swoim filmie, mówiąc, że już w tym pierwszym rzekomym dokumencie poświęconym robotnikom jest pewne oszustwo i że już pierwszy film, jaki w ogóle powstał, jest rodzajem korporacyjnego ogłoszenia, ponieważ bracia Lumière chwalili się poniekąd tym, że robotnicy, którzy z tej fabryki wychodzą, są dobrze wykarmieni, dobrze ubrani, wychodzą żwawym krokiem. Innymi słowy, już w tym pierwszym filmie w ogóle jest pewne, można powiedzieć, cudzysłów, kapitalistyczne kłamstwo, prawda? Pokazanie głosu pracodawcy, a nie pracownika. To bracia Lumière, właściciele, kierują swoją kamerę na swoich pracowników i co więcej, reżyserują ich, mówiąc: dobra, to teraz wychodzicie z fabryki i wychodźcie sprawnym krokiem, bo przecież dobrze się wam tu pracuje, prawda? I tak naprawdę Radu Żudę w swoim filmie pokazuje, że to się nigdy nie skończyło, że ci, którzy mają właśnie ową władzę spojrzenia, władzę tworzenia filmów, robią to poniekąd w swoim interesie. I dokładnie to się dzieje w filmie, który oglądamy, czyli właśnie u wyjścia z fabryki. Kolejny robotnik ma zapewniać o tym, że to on zawinił, to jest jego wina, że jest sparaliżowany od pasa w dół. Mimo że im więcej mówi o tym wypadku, tym bardziej się orientujemy, że odbył się on poza godzinami pracy, odbył się on już po tym, jak pracownik pracował nadgodziny, niepłatne, żeby wyrobić normę oczekiwaną przez Hansa Franka, czyli właśnie owego korporacyjnego szefa z Austrii, i okazuje się po prostu, że tak naprawdę reklama jest kręcona, bohater tej reklamy dostanie kilkaset euro, które dla niego w tym momencie są niebywale atrakcyjne, ale jest to po prostu forma wyzysku. A zatem fabryka u Radu Żudego pojawia się nieprzypadkowo i w swoim filmie po prostu, w tym filmie wypełnionym TikTokami i wszelkimi nowoczesnymi formami wizualnymi, Radu Żudę nawiązuje do pierwszego filmu i mówi: być może kino ma na sobie pewien grzech pierworodny już od samego początku. F jak fabryka, G jak Godard. Jean-Luc Godard, twórca francuskiej nowej fali, który debiutował filmem Do utraty tchu, jest ukrytym duchem, który krąży w filmie Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Jean-Luc Godard to twórca, którego kariera jest bardzo rozległa, ale który jako pierwszy rozwinął na dużą skalę formułę współczesnego eseju filmowego, w którym działania bohaterów są jednocześnie komentarzem do współczesnych stosunków ekonomicznych i politycznych. zwłaszcza jeden film, to znaczy dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem z 1967 roku, pokazujący, uwaga, uwaga, kobietę i jej pracę. Bohaterka grana przez Marinę Wlady jest współczesną francuską, mieszka na nowoczesnym osiedlu, wydaje się taką przedstawicielką właśnie klasy średniej, a jednocześnie Godard pokazuje w takiej bardzo eseistycznej formie, analitycznej, pełnej także właśnie aforyzmów, krótkich analiz, że jedyny sposób, w jaki bohaterka Mariny Wlady może pozwolić sobie na tą burżuazyjną egzystencję, to jest dzielenie swojego życia na część jawną i część ukrytą, gdzie jest prostytutką. To także może nas kierować w stronę Chantal Akerman i jej słynnego filmu o Jean Dillman, ale u Godarda jest tak naprawdę oskarżeniem współczesnego kapitalizmu, który najpierw stawia nam przed oczy pewien wzorzec zachowań, pewien wzorzec komfortu życia, ale nie podaje nam owej informacji, że żeby osiągnąć ów komfort życia, należy zrezygnować z własnej godności. Należy przygotować się także na wyzysk własnego ciała. To jest przekaz filmu Dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem, i to jest poniekąd także przekaz filmu Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, w którym z jednej strony, no właśnie, Bukareszt wydaje się buzować od kapitalistycznej aktywności, pracy jest dużo, ale po to, żeby w ogóle przetrwać w tej gospodarce fuch i prekariatu, no właśnie, trzeba rezygnować ze snu, trzeba pracować nadgodziny, pić Red Bulle, jak doradza, to jest rada pracodawcy do pracownicy w tym filmie. Pracodawca mówi Angeli, nie narzekaj, napij się kolejnego Red Bulla, tak? Czyli po prostu dolej do baku, pobudź się, jedź na kofeinie, w końcu dopracujesz te godziny, które są konieczne. Film Radu Żółtego był kręcony jesienią 2022 roku. Jest dosyć niesamowite, że dosłownie rzutem na taśmę udało się Radu Żółtemu w dialogi filmu wpleść informację o śmierci Godarda. Godard zmarł w wieku 91 lat 13 września 2022 roku. Było to wspomagane samobójstwo, o czym mówi się w filmie Radu Żółtego, i jest to odbierane jako gest symboliczny. Autor, który próbował odnowić kino światowe, odszedł na własne życzenie. Także film Radu Żółtego rozgrywa się niejako w cieniu Godarda, w cieniu kogoś, kto próbował na wszelkie sposoby uczynić kino maszyną polityczną działającą na szkodę kapitalizmu globalnego. Godard miał różne fazy tej swojej antykapitalistycznej wojny. Oczywiście niektóre z tych faz były niebywale naiwne, zwłaszcza w swoim wychwalaniu Mao Tse-tunga, to są lata późne 60., ale jako całość, kto wie, czy właśnie filmografia Godarda nie jest najbardziej radykalna w całej historii kina, jeżeli chodzi o takie ciągłe kwestionowanie tego, co rzekomo oczywiste, tego, co rzekomo przezroczyste, a jako że Radu Żółte swoim filmem kwestionuje tak naprawdę ideologię globalnego kapitalizmu, który mówi pracuj, pracuj, pracuj i nie pytaj o nic innego, to myślę, że można uznać Radu Żółtego za godnego spadkobiercę G jak Godarda. H jak Henry Fielding. Henry Fielding to 18-wieczny pisarz angielski, autor pikarejskiej powieści w czterech tomach pod tytułem Historia życia Toma Jonesa Podrzutka. Ta książka została wydana w 1759 roku i opowiada właśnie o małym chłopcu, tytułowym Podrzutku, którego wychowuje szlachcic angielski jak własnego syna i który wchodzi w konflikt z naprawdę dobrze urodzonymi członkami swojej społeczności. Jest łobuzem, uwodzicielem, a jednocześnie kimś, kogo serce jest po właściwej stronie. Tom Jones jest kimś takim jak Barry Lyndon z powieści Thackeraya późniejszej i jest także świetnym przedstawicielem właśnie literatury pikarejskiej, to znaczy takiej łotrzykowskiej, opartej na kolejnych przygodach bohatera, który wikła się w coraz to kolejne kłopoty, ale jednocześnie, który wydaje się być pod jakąś szczególną opieką opatrzności, to znaczy z jednej strony doświadcza rozmaitych przeciwności losu, ale gdzieś tam wiemy, że to wszystko doprowadzi do szczęśliwego dla niego zakończenia. Dlaczego Henry Fielding? Dlaczego Tom Jones? którego możemy pamiętać także z nagrodzonej Oscarem wersji filmowej z 1963 roku. Tam grał go Albert Finney. Dlaczego? Otóż dlatego, że to jest pierwszy trop, to jest pierwszy okruszek, jaki interpretacyjnie podrzuca nam Radu Żudę w swoim filmie. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Pierwsze ujęcie, takie, które nam daje już jakąś wskazówkę, to jest nocny stolik bohaterki, jest godzina 5:50, dzwoni komórka, iPhone rozświetla się, widzimy, że to jest 11 września, jeśli ktoś jest uważny, słyszymy siarczyste przekleństwo ze strony bohaterki, która naprawdę nie chce wstawać, a obok iPhone'a możemy dostrzec egzemplarz historii życia Toma Jonesa Podrzutka, dokładnie tej książki Henry'ego Fieldinga. Jest tam także egzemplarz drugiego tomu cyklu Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu, to znaczy W cieniu zakwitających dziewcząt. I wydaje się, że bohaterka jest taką właśnie zakwitającą dziewczyną, ale także bohaterka jest takim Tomem Jonesem, to znaczy Radu Żudę mówi nam: widzu, to będzie długi film, film pełen epizodów, pełen przygód, będzie to właśnie ta opowieść pikarejska, bohaterka będzie bardzo niepoprawna, będzie właśnie taką łobuzicą, trochę jak Tom Jones, ale jednocześnie, bo to była oczywiście wielka wartość twórczości Fieldinga, Tobiasza Smoleta, potem także Williama Makepeace'a Thackeraya, w tle zobaczysz pewną panoramę życia społecznego, pewną panoramę stosunków klasowych, pewną panoramę absurdów tego życia społecznego, pewną panoramę wreszcie niesprawiedliwości społecznych, których powieści autorów takich jak Fielding były bezlitosnymi kronikami. Więc umieszczając w pierwszym kadrze swojego nowego filmu właśnie egzemplarz historii życia Toma Jonesa Fieldinga, Radu Żudę składa pewną obietnicę. Mówi: widzu, podążaj za tą bohaterką, nawet jeśli chwilami uznasz ją za właśnie niepoprawną, niegrzeczną, irytującą, ponieważ w tle zobaczysz panoramę współczesnego świata, która być może także i tobie wyda się znajoma. A dokładnie to czynił w swojej twórczości jak Henry Fielding. I jak Ion Antonescu. Ion Antonescu, polityk rumuński, w latach 1940-44 sprawował w Królestwie Rumunii funkcję premiera. Faktycznie natomiast posiadał autorytarną władzę dyktatorską jako kondukator. To jest fragment Wikipedii. Antonescu był odpowiedzialny za politykę Rumunii w latach II wojny światowej. Trudno o postać bardziej kontrowersyjną, czczone z jednej strony do teraz w Rumunii jest wiele ulic imienia Antonescu, jednocześnie jako przede wszystkim za jego opór wobec Związku Radzieckiego. To jest pewien paradoks komunizmu rumuńskiego, że on zawsze miał pewne takie ostrze właśnie antyradzieckie. Polityka Ceausescu była także dosyć niezależna od Związku Radzieckiego, prowadzona często w pewnej kontrze. Natomiast dla Radu Żudego postać Iona Antonescu jest takim cierniem w boku. Poświęcił mu jeden ze swoich najwybitniejszych filmów, to znaczy rok 2018, film pod tytułem Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy. Ten tytuł jest cytatem i dotyczy masakry w Odessie, kiedy to w październiku 1941 roku zastrzelono od 25 do 34 tysięcy Żydów właśnie w Odessie, przede wszystkim rękami rumuńskich żołnierzy. Przypomnę, że wtedy Rumunia była sprzymierzona z III Rzeszą. I właśnie te słowa, nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy, to są słowa Antonescu, co prawda Mihaja Antonescu, współpracownika Iona Antonescu, do których odwołuje się Radu Żudę w tym filmie. I to ta spuścizna rumuńskiego antysemityzmu, ale także współuczestnictwa ramię w ramię z III Rzeszą w II wojny światowej, to jest taki długi cień, który w historii i w historiografii i w kinie rumuńskim jest raczej zapominany. Dość powiedzieć, że w 1994 roku powstaje bardzo pochwalny film o Antonescu. To jest coś, co Radu Żudę w swoim kinie bardzo bezkompromisowo wywleka na światło dzienne. Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy. To historia granej przez Joannę Jacob Mariany, współczesnej performerki i artystki, która chce na głównym placu Bukaresztu przeprowadzić rekonstrukcję historyczną owej masakry, gdzie rumuńscy żołnierze zabijają Żydów. Jest to przeprowadzone także przez Radu Żudego jako rodzaj prowokacji, ponieważ całe ostatnie 40 minut tego filmu to jest faktycznie ta rekonstrukcja, w trakcie której, co najbardziej przerażające, niektórzy widzowie stają po stronie owych żołnierzy strzelających do Żydów. Natomiast jest to taki temat, który nie daje spokoju Radu Żudemu. I ten Antonescu jako pewien symbol właśnie wypartej historii Rumunii, czy takich aspektów historii Rumunii, o których Rumunii na co dzień nie chcą za bardzo mówić, to jest także coś, co po prostu znajduje odzwierciedlenie w innych filmach Żudego. Między innymi w 2016 roku zrealizował on adaptację powieści Maxa Blechera pod tytułem Zabliźnione serca, w której nadpisał cały kontekst antysemityzmu lat 30., coś, co było nieobecne w książce żydowskiego autora, pisanej w latach 30., cenzurowane przez niego samego, przez Radu Żudego zostało dodane w adaptacji filmowej. Innymi słowy, ów Ion Antonescu jest po prostu symbolem tego, co w historii Rumunii najbardziej wstydliwe, a co Radu Żude z wielką lubością chwilami wywleka na światło dzienne. To jest I jak Ion Antonescu, J jak jazda. Angela przez większość filmu jeździ. Jeździ swoim Fiatem Doblo. Dziękuję Mateuszowi Stępniowi, patronowi, którego znacie m.in. z odcinków patronackich i z odcinka o Ferrari, za to, że pomógł mi zidentyfikować samochód bohaterki. Angela z tego dawnego filmu Luciana Bratu jeździ z kolei Dacią 1310. To nie jest przypadek, ponieważ są w tym filmie liczne ujęcia właśnie jazdy. Po prostu kobiety za kierownicą i, co bardzo kluczowe, przesuwającego się za oknami samochodu Bukaresztu. Bukaresztu budów, Bukaresztu nowych budynków, wieżowców, ale także rozsypującego się Bukaresztu. Bukaresztu, który jest jednym wielkim miejskim chaosem. Bukaresztu, w którym samochody kiedyś nielicznie poruszający się w 1981 roku na ulicach, obecnie wylewają się z tych ulic. Trudno zaparkować, wszyscy na siebie trąbią. Kierowcy są dla siebie niemili, padają kolejne, coraz to gorsze obelgi. Kierowcy są zmęczeni, zasypiają za kierownicą. Słyszymy w pewnym momencie o odcinku drogi w Rumunii, przy której jest więcej krzyży dla ofiar wypadków niż kilometrów tej drogi i co więcej Radu Żude poświęca tym ofiarom złego planowania przestrzennego 3-minutowe interludium, kiedy pokazuje nam kilkadziesiąt tych krzyży w takim niemym przerywniku. Andrzej Gorzo i Weronika Lazar piszą w swoim artykule o filmie Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, że jest to film, który ukazuje bukaresztański Karmagedon. Czyli jest to właśnie film o tym, że tych samochodów jest w Bukareszcie za dużo, że planowanie przestrzenne i drogowe jest całkowicie źle pomyślane i tak naprawdę Bukaresztańczycy, Rumuni mieszkający w stolicy, są zapuszkowani w swoich samochodach, stoją w korkach, wściekają się i jazda samochodem jest także w tym filmie symbolem przywiązania, takiego właściwie uwiązania łańcuchem do tej kapitalistycznej ekonomii, która wyzyskuje jednostkę w obiektywie Radu Żudego, a zatem J jak jazda. No i w końcu K jak kapitalizm. Film Radu Żudego jest zdecydowanie krytyką kapitalizmu, przede wszystkim w jego wydaniu globalnym, w którym pewne siatki zależności tak naprawdę naśladują siatki zależności i relacji kolonialnych z silnym centrum wykorzystującym słabe peryferie. Nina Hoss, przyjeżdżająca jako Doris Goethe, pracownica Hansa Franka do Rumunii i twierdząca, że jeżeli rzeczywiście jest tak, jak Angela twierdzi, to znaczy, że jeżeli owa austriacka korporacja faktycznie wycina rumuńskie lasy, to tylko dlatego, że Rumunia na to pozwala. Klasyczny przykład logiki winiącej ofiarę za działania agresora. Radu Żude nie kryje się ze swoimi antykapitalistycznymi poglądami, Jego filmy są, właściwie większość tych filmów jest, często zawiera taki komponent satyryczny, pokazujący absurdy tego nowego globalnego kapitalizmu. I jednym z najmocniejszych momentów tego nowego filmu jest moment, kiedy Angela wychodzi z lśniącego, przypominającego niemal jeden z budynków z Playtime Jacques'a Tati wieżowca i jako Bobik wygłasza do swojej komórki długą, wulgarną tyradę, nawiązując do serialu Dallas, słynnej opery mydlanej amerykańskiej, oglądanej przez Rumunów w sposób niemal religijny, obecnej także w Polsce. Bobik twierdzi, że właśnie jest w Teksasie, właśnie jest w Dallas. No i właśnie dokonał, powiem bardzo eufemistycznie, kolejnego aktu uwiedzenia w siedzibie korporacyjnej władzy. Jednym z fajniejszych żartów Radu Żudego dotyczącego kapitalizmu w tym filmie jest umieszczenie w centrum kadru w jednej scenie, właśnie w owej scenie w tym wieżowcu, książki pod tytułem Kapitał. Ale tutaj ujawnia się znowu Radu Żude żartowniś, ponieważ ta książka stojąca na biurku, notabene, której egzemplarz posiadam, ponieważ sprezentował mi ją przyjaciel Sebastian Smoliński, z którym tworzę podcast Foreign Correspondence Deeper into Hitchcock. Zapraszam, bardzo dziękuję Sebastianowi. To jest książka pod tytułem Kapitał, ale nie jest to książka Karola Marksa. Jest to książka Kennetha Goldsmitha, pięknie wydana w złotej okładce, czego czarno-biała fotografia w filmie Radu Żudego nie oddaje. Jest to licząca sobie 928 stron historia Nowego Jorku. Pełen tytuł tej książki to jest Capital New York, Capital of the 20th Century, czyli stolica XX wieku. I jest to pewna wskazówka także, a przynajmniej żart dla tych, którzy tę książkę znają, ponieważ książka, którą notabene bardzo polecam, to jest majstersztyk, mimo że nie jest to książka tania. Ja miałem tu szczęście, że Sebastian mi ją sprezentował. Natomiast to jest kolażowa historia Nowego Jorku. To jest książka ułożona ze skrawków, z wycinków prasowych, fragmentów pamiętników, artykułów gazetowych, oficjalnych dokumentów państwowych, powieści, ale także e-maili. I wszystko to jest zorganizowane, podzielone na takie kategorie jak samotność, Central Park, seks, gentryfikacja. I na tych ponad 900 stronach wyłania się powoli we fragmentach taki właśnie portret Nowego Jorku. No i cóż, dokładnie tak samo pracuje Radu Żude, który właśnie z tych skrawków, epigramatów, aforyzmów, fragmencików, cytatów z innych filmów buduje portret swojego apokaliptycznego Bukaresztu, końca świata, a przynajmniej końca kapitalizmu. A zatem K jak kapitalizm, ale także K jak kapital, książka Kennetha Goldsmitha. To jest kolejna literka w tym alfabecie. L jak long take, długie ujęcie, ujęcie, które trwa wiele minut bez cięcia. To jedno z ulubionych narzędzi Radu Żudego. Realizacja takiego długiego ujęcia, które ciągnie się często ponad 10 minut, to jest oczywiście realizacyjne tour de force. Radu Żude bardzo lubi realizować w ten sposób sceny. Jest to także pewna cecha nowego kina rumuńskiego, którą wszakże Żude chyba doprowadza do pewnego krańca. Bardzo wcześnie w swojej karierze Radu Żude zaczął eksperymentować z długimi ujęciami. Jak już wspomniałem, finał filmu Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. To jest 35-minutowa sekwencja kręcenia reklamy korporacyjnej. Ona się tak naprawdę składa z dwóch ujęć. Widać to cięcie. Ale na przykład w 2011 roku Radu Żude podpisał film pod tytułem Film dla przyjaciół, gdzie aktor Gabriel Spachiu gra samobójcę, który nagrywa na kasecie wideo list do swoich przyjaciół, mówi jakby do nas, mówi o swoim nieudanym życiu, o swojej frustracji. No i już tutaj pojawia się ważna cecha kina Żudego, mianowicie humor. Słuchamy tego człowieka i coraz to bardziej on nas irytuje, denerwuje nas jego użalanie się nad sobą, a w końcu, tutaj mały spoiler, rzeczywiście następuje ta próba samobójcza, która jest pokazana w sposób makabryczny jako pewna komedia. Ta próba samobójcza nie owocuje śmiercią, pojawiają się sąsiedzi, zaczyna się jakaś dziwna komedia chodzenia dookoła tego człowieka. Jest to absolutnie makabryczne, a z drugiej strony niesłychanie zabawne. Powstaje czarna komedia, to utrzymana w poetyce troszkę może Ionesco, pokazująca próbę samobójczą jako makabryczną farsę. I tych długich ujęć, jako się rzekło, u Radu Żudego jest bardzo długo. To są sceny długich dyskusji w filmie. Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy, ale także Radu Żude mówi o swoim podziwie dla filmowców takich jak Andy Warhol, którzy posługiwali się ultra długimi ujęciami jako pionierzy. Dość powiedzieć, że jeden z najnowszych projektów Radu Żudego, późniejszy już od filmu, o którym dzisiaj mówię, ale film, którego jeszcze nie widziałem, nosi tytuł Sen numer 2. To jest sequel, który Radu Żude nakręcił do filmu Sen Warhola, czyli do słynnego wielogodzinnego zapisu ludzkiego snu, którego wszakże jeszcze, tak jak powiedziałem, nie oglądałem, ale warto zauważyć, że właśnie długie ujęcia, takie rejestrujące rzeczywistość, trochę tak jak André Bazin, francuski krytyk, ojciec nowej fali, postulował, filmuje rzeczywistość taką, jaką ona jest, w dłuższych plastrach czasu. To jest środek stylistyczny, który u Radu Żude pojawia się bardzo często. Eu jak łączenie. Przypominam, że podtytuł filmu, który dzisiaj omawiamy, brzmi Dialog z filmem z 1981 roku i warto zauważyć, że takie łączenie dwóch tekstów, łączenie dwóch filmów, zestawianie ze sobą dwóch rzeczywistości filmowych, to jest coś, co Radu Żude robi bardzo często. To jest jedna z jego ulubionych, chciałoby się powiedzieć, dialektycznych metod. Co się wyłoni, jeżeli na jednej kartce położymy materiał A, a na drugiej położymy materiał B i obejmiemy obydwa spojrzeniem? Może narodzi się jakieś nowe znaczenie. To jest myślenie zakorzenione jeszcze w montażowych teoriach Sergeja Eisensteina i w jego myśleniu o montażu intelektualnym, w którym dwa obrazy dają zupełnie nowe znaczenie. Ale faktem jest, że zwłaszcza w swoich filmach dokumentalnych Radu Żude zaczął bardzo rozwijać tę metodę i warto tutaj wspomnieć o tych filmach dokumentalnych, ponieważ jest ich w zasadzie równie dużo jak filmów fabularnych w tej filmografii. Najważniejszy z tych filmów to dokument z 2017 roku pod tytułem Martwy naród. W tym filmie Radu Żude zestawia fotografie wykonywane w Rumunii w latach 30. i 40. z fragmentami audio czytanymi przez samego Radu Żudę, to jest jego głos, z dokumentu historycznego, jakim jest osobisty dziennik żydowskiego lekarza Emila Doriana, zamieszkałego w Bukareszcie w latach 30. i 40., który dokumentuje coraz to silniejsze antysemickie zajścia w Rumunii. Z jednej strony oglądamy dosyć beztroskie codzienne życie tamtego czasu, ale także sceny chłopskie, sceny pracy chłopskiej, a pod spodem zaczynają się owe pęknięcia, pod spodem zaczynają się owe brutalne incydenty, które poznajemy dzięki właśnie tej drugiej warstwie tekstu, jaką dostarcza czytany na głos pamiętnik. Radu Żude łączy te dwie rzeczy, które nie powstawały w żadnej relacji wobec siebie, ale które nawiązują tę relację dzięki jego gestowi twórczemu. Podobnie dzieje się w takich filmach Żudego jak Trwający 3 godziny, Odjazd pociągów z 2020 roku, gdzie zdjęcia dokumentujące masakrę Żydów z lipca 1941 roku są zestawione z suchymi raportami wojskowymi i podobnie raporty wojskowe puentują zdjęcia wykonywane przez rumuńskich żołnierzy w filmie Wspomnienia z frontu wschodniego. To jest rok 2022, gdzie zdjęcia wykonywane przez żołnierzy rumuńskich w trakcie przemarszu przez Ukrainę w latach 41-42 znowu zestawione są z takimi suchymi raportami wojskowymi. Radu Żude bardzo lubi tę metodę, właśnie metodę łączenia i jej pięknym, być może najpełniejszym dowodem jest właśnie film Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, który jednocześnie jest dialogiem z filmem z roku 1981. M jak miś. Tak, miś Stanisława Barei. Muszę powiedzieć, że i tutaj to jest analogia, którą rozwijałem też w rozmowach licznych, jakie miałem z patronem Mateuszem Stępniem, ponieważ jesteśmy obydwaj wielkimi fanami Stanisława Barei, podkreślę, jako poważnego artysty, a nie jako pobłażliwie traktowanego satyryka. Otóż wydaje mi się, że i zgadzam się tutaj także z Mateuszem, chociaż ta myśl też się u mnie pojawiła niezależnie, że jest coś podobnego w najwybitniejszych dokonaniach Stanisława Barei i najwybitniejszych dokonaniach Radu Żudego. To są kroniki czasu szaleństwa, to są filmy pełne epizodów, myślę oczywiście o takich filmach Barei jak Miś, czy Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy nawet Alternatywy 4, w których to nagromadzenie absurdów w rzeczywistości, wiele warstw kłamstwa, języka propagandowego, racjonalnych i nieracjonalnych zachowań osób zamieszkujących system fundamentalnie skażony, tworzy rodzaj apokaliptycznej wizji. Takiej właśnie, w której to stężenie chwilami staje się wręcz nieznośne. Moim zdaniem dwa filmy, to znaczy Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i Miś, to są takie arcydzieła Barei, w których doprowadził on to stężenie codziennego PRL-owskiego absurdu do takiego niemal metafizycznego ekstremum, które w pewnym momencie trudno po prostu wytrzymać. I pod tym względem wydaje mi się, że jest coś w właśnie filmie Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, dokładnie takiego jak u Barei, to znaczy ta bohaterka, która przemierza tę rzeczywistość i próbuje skleić jej rozmaite absurdy, co jest absolutnie niemożliwe, w jakąś koherentną całość, przypomina mi trochę tych bohaterów Barei, którzy jak w Misiu próbują przedrzeć się przez tą skomplikowaną fabułę, przez tą skomplikowaną, rozwarstwioną Warszawę. Przypomnę, że Miś jest filmem kręconym w kilkudziesięciu warszawskich lokacjach. Widzimy tam bardzo dokładnie całą topografię, także klasową tego miasta. To jest coś, co chciałbym poeksplorować trochę więcej. Być może kiedyś przyjdzie czas na odcinek po prostu o Barei. Natomiast nie ukrywam, że widzę to podobieństwo. Nie wiem, czy Radu Żude znał filmy Barei. Obstawiam, że raczej nie, ale jest coś w tych dwóch wizjach artystycznych, co jest zbliżone. Więc chciałem tylko to zarzucić, ponieważ nawet wykorzystanie planu filmowego jako symbolu absurdu to jest coś, co łączy Misia i Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Ten plan ostatniej paróweczki hrabiego Barekenta przypomina pod wieloma względami ten plan owej korporacyjnej reklamy, która jest kręcona na naszych oczach w ostatnich scenach filmu Radu Żude. Więc na razie bardziej jako trop, jako pewien pomysł, a być może to jeszcze rozwinę, natomiast dostrzegam coś w tym zagęszczeniu absurdu rzeczywistości, które zaczyna się jako coś beztroskiego, ale kończy się jako coś naprawdę przygnębiającego. Taką strategię, jaką obrał Stanisław Bareja w swoich dwóch arcydziełach. N jak nowe kino rumuńskie. No właśnie, ten wielki fenomen, który zaczął się gdzieś na początku lat 2000, który swoje pierwsze arcydzieło zrodził w postaci śmierci pana Lazaresku, Christiego Puju, który swoją Złotą Palmę zdobył w 2007 roku w postaci 4 miesięcy, 3 tygodni, 2 dni, Christiana Mungiu. To jest ten wielki fenomen kulturowy, na tle którego tworzy Radu Żude. Przypomnę zatem, że Radu Żude jest rumuńskim twórcą urodzonym w 1977 roku, a zatem bliskim pokoleniowo głównym autorem kina, nowego kina rumuńskiego. Przypomnę także, że nowe kino rumuńskie jest przede wszystkim dzieckiem inspiracji, jest przede wszystkim inspirowane twórczością Christiego Puju. Christy Puju studiował film w Genewie, w Szwajcarii, notabene w ojczyźnie Godarda, i tam bardzo zainspirował się zwłaszcza dokumentalną twórczością Frederica Weissmana, ale także twórczością Raymonda Depardona. Zaczytał się w pismach André Bazena, który postulował pewien specyficzny typ realizmu filmowego, i z tego narodziły się pierwsze filmy Christiego Puju i z tego narodziła się cała stylistyka nowego kina rumuńskiego. Bardzo dobrej definicji tego kina dostarczają Andrzej Gorzo i Weronika Lazar właśnie w tej monografii twórczości Radu Żudego, więc pozwólcie, że przeczytam definicję, którą oni napisali. Ona się pojawia na 14 stronie książki i podaję ją w moim tłumaczeniu. Gorzo i Lazar piszą tak. Mocnymi stronami tego nurtu były rygor formalny, mieszanka dramatyzmu i uwypuklonej zwyczajności zdarzeń, inspirowane Frederickiem Weissmanem wyczulenie na mechanizmy działania instytucji, dokumentalne wyczulenie na procesualność i proceduralność zdarzeń ukazywanych w scenach dziejących się w czasie rzeczywistym, wrażliwość na kwestie etyczne w ich wymiarze osobistym i instytucjonalnym, cierpki dowcip w ukazywaniu interakcji społecznych, na przykład między obywatelami a urzędnikami państwowymi, między sąsiadami czy nieznajomymi na ulicach Bukaresztu, wreszcie celność obserwacji w zakresie społecznych i zawodowych hierarchii, pełnych ukrytych napięć ujawniających funkcjonowanie struktur klasowych i kastowych. I nawet kiedy czytam tę definicję, wciąż opłakuję, że w Polsce nigdy nie narodził się ekwiwalent nowego kina rumuńskiego. Gorzo i Lazar wskazują na pewne źródła tego kina w dokonaniach wcześniejszych, mówiąc jednocześnie o tym, że kino rumuńskie ogólnie było słabo rozwinięte w latach Ceauşescu i nie było tam wiele artystycznych zjawisk, ale wskazują zwłaszcza na film Rekonstrukcja Luciana Pintilie, Próba mikrofonu Mirci Daneliuka i Sekwencje Aleksandru Tatosa jako na filmy, które zapowiadały być może jakąś zmianę, ale tak naprawdę dopiero twórczość Christiego Puyu z tym wielkim kaneńskim triumfem w sekcji En certain regard właśnie w postaci śmierci pana Lazaresku wprowadziła pewną zmianę. Lazar i Gorzo sugerują, że ostatecznym dokonaniem i filmem, który kończy nowe kino rumuńskie w jego dojrzałej fazie, jest Sierra Nevada Christiego Puyu z 2016 roku. I tak jak sugeruje tytuł ich książki, wskazują, że Radu Żude już poszedł dalej, że jego kino jest beyond, czyli że jest poza, przekroczyło granice nowego kina rumuńskiego. Lazar i Gorzo piszą, że Radu Żude jako pierwszy wyszedł poza krytykę współczesnego społeczeństwa rumuńskiego tylko przez pryzmat postkomunistycznej dysfunkcji i wskazał także na ów globalny kapitalizm jako na coś, co trawi rumuńskie społeczeństwo. Odsyłam do ich książki, ale faktem jest, że nowe kino rumuńskie z tymi wszystkimi metodami jest oczywiście głęboko związane z Radu Żudem. On był asystentem Christiego Puyu na planie Śmierci pana Lazaresku. Pierwszy film pełnometrażowy Radu Żude, czyli Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie z roku 2009, był absolutnie klasycznym filmem właśnie nowego kina rumuńskiego, chociaż już zawierał komponent autotematyczny, bo Żude analizował tam branżę reklamową, czyli branżę wytwarzania obrazów, no dokładnie jak to uczyni w filmie, który dzisiaj omawiamy, ale jednak jego korzenie tkwią właśnie w nowym kinie rumuńskim, przy czym, jak sugerują autorzy książki, także on te korzenie po prostu przekroczył. O, jak Ovidiusz Półdupek. Ovidiu Pierszan to aktor, który wciela się w Ovidiu Bukę, czyli owego nieszczęsnego pracownika sparaliżowanego po wypadku w pracy, który przez ostatnie 35 minut filmu Radu Żude zapewnia, że to była jego wina. Ovidiusz Półdupek, ponieważ Buka oznacza dokładnie to. Reżyser reklamy, grany przez Serbana Pawlu, mówi Ninie Hoss, czyli Doris Goethe, że no, nazwisko jest problematyczne, bo rumuńscy widzowie, jak zobaczą, że Ovidiu nazywa się Półdupek, to będą się po prostu śmiali. Na co Doris Goethe mówi, dobrze, to użyjemy tylko jego pierwszego imienia. W tym zestawieniu Ovidiusz, czyli szlachetne imię, imię jednego ze słynniejszych rzymskich poetów z pierwszego wieku przed naszą erą, autora Metamorfos, z słowem półdupek, Buka, tkwi cały Radu Żude. To jest autor, który bardzo lubi kontrast wysokiego i niskiego. Kultura wysoka, Ovidiusz, kultura niska, półdupek. W filmie Radu Żudego są sceny nawiązujące do funkcji metabolizmu ludzkiego ciała. Bohaterce w pewnym momencie bardzo głośno się odbija. Jest tam wymieszanie muzyki, nawiązań do muzyki klasycznej z nawiązaniami do około romskiej muzyki manele, którą pewnie można by w pewien sposób nazwać rumuńskim disco polo. Radu Żudę nie boi się absolutnie żadnego rejestru kulturowego. W jednym filmie może się znaleźć cytat z Marksa, Goethego i Žižka i fragmenty muzyki manele i rubaszne żarty i wszystko to, co związane z kulturą bukaresztańskiej ulicy. Za to zresztą go także bardzo lubię, ponieważ jest to autor, którego takie kontrasty życia codziennego i kontrasty między tym, co wysokie, co niskie, po prostu bardzo bawią i za to go uwielbiam. A zatem Ovidiusz Półdupek to idealny patron tego rozdwojenia Radu Żudego na artystę z jednej strony niebywale erudycyjnego, wyrafinowanego, cytującego na prawo i lewo najlepszych myślicieli tego świata, a z drugiej strony artysty, który absolutnie nie boi się tej wulgarnej strony rzeczywistości. I co więcej, ten aspekt po raz pierwszy zobaczyłem w jego twórczości silnie, kiedy w 2012 roku zobaczyłem jego film Wszyscy w naszej rodzinie. Tam Mariusz, właśnie Serban Pawlu, stały aktor Radu Żudego, grał takiego hiperaktywnego, agresywnego bohatera, który w sposób desperacki, a potem już kryminalny próbuje ratować swoją rodzinę, przynajmniej w jego głowie. I tam już właśnie następowały takie ultrawulgarne tyrady w dialogach. Mimo że bohater twierdził cały czas, że robi to wszystko dla swoich bliskich, to ta wulgarność chwilami była wręcz szokująca. A zatem tam widzę pewne pierwsze próby tego, co tak pięknie rozkwitło w filmie najnowszym. P jak prekariat. W niedawno opublikowanej na kanale Dwie lewe ręce rozmowie Jakuba Dymka i Marcina Giełzaka z Zofią Smełką-Leszczyńską dokonano bardzo ciekawej wiwisekcji tego, co nazywa się, i tutaj ja będę trochę wulgarny, ale idę z autorką, kulturą zapierdolu w Polsce. Książka Zofii Smełki-Leszczyńskiej nazywa się dokładnie tak, Cześć pracy o kulturze zapierdolu w Polsce. I prekariat właśnie jako ten stan dosłownie niebezpieczny, ponieważ precarious to znaczy być w niebezpieczeństwie, opisuje sytuację Angeli, bohaterki tego filmu. Praca, w której nie ma ubezpieczenia społecznego, praca, w której nie ma pewności wypłaty na następny miesiąc, praca oparta tylko i wyłącznie o szybkie umowy o dzieło, praca od fuchy do fuchy do fuchy, to jest praca właśnie w prekariacie. I to jest temat właściwy filmu. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Wydaje mi się, że to jest to wręcz najwybitniejszy film na ten temat. I jednocześnie tutaj pojawia się bardzo ciekawy kontrast wizualny, ponieważ faktycznie bohaterka tak naprawdę w pewnym sensie bieduje, ponieważ nie ma żadnego zabezpieczenia materialnego, a jednak Radu Żudę ubrał ją w tym filmie w sukienkę z cekinów z napisem Club Soda, która może się kojarzyć z takim glamurem, dosłownym blaskiem. Refleksy świetlne w pewnym momencie tańczą w całym samochodzie, kiedy oglądamy ten film i wydaje się, że ta sukienka bohaterki jest także pewnego rodzaju żartem, że jest ona taką księżniczką prekariatu, która z jednej strony nie ma pieniędzy, a z drugiej strony ubiera się właśnie w cekiny. Bardzo mi się podoba ten kontrast, a jednocześnie chciałem zwrócić uwagę na jeden z wielu, wielu literackich żartów w tym filmie. W pewnym momencie Angela, która jest prekariuszką, a jednocześnie erudytką, ale jej wielka wiedza literacka, kulturowa, filozoficzna wcale nie pomaga jej zarobić. Wręcz przeciwnie, musi ona od rana do wieczora służyć swoim kapitalistycznym panom po to, żeby móc być może w nocy czytać Toma Jonesa. Otóż Angela kupuje kilka książek od handlarki, która sprzedaje używane książki na ulicach Bukaresztu i między innymi kupuje książkę Muriel Spark pod tytułem Pełnia życia panny Brody. Wydaje mi się to niezły żart, ponieważ no Angela z racji wieku powinna być w swojej pełni życia, ale z racji wiecznego zapracowania tak naprawdę tego życia w owej pełni nie przeżywa. Przy okazji polecam Pełnię życia panny Brody, bo to także film z oscarową rolą Maggie Smith jako lekko faszyzującej nauczycielki w pensji dla panien w Edynburgu lat 30., która próbuje im wpoić szacunek dla Franco i Mussoliniego i której jedna z uczennic w pewnym momencie odkrywa, że te nauki być może nie zasługują na pełne zaufanie. A zatem P jak prekariat, Radu Żudę portretuje świat prekariatu. R jak reklama. Pierwszy pełnometrażowy film Radu Żudego to rok 2009, Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie. To film, w którym młoda dziewczyna z prowincji rumuńskiej wygrywa konkurs, wygrywa samochód i może wystąpić w reklamie napoju gazowanego. Cała końcówka tego filmu, a właściwie pół tego filmu, to jest kręcenie owej reklamy i pokazanie, jak machina reklamowa mieli tą dziewczynę, jak traktuje ją całkowicie przedmiotowo. I uwaga, uwaga, reżysera reklamy gra Serban Pavlu, który gra także reżysera reklamy w filmie Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, a operatora tej reklamy gra także Andy Vasulianu, który gra także operatora reklamy w Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Autorzy Andrzej Gorzo i Weronika Lazar sugerują wręcz, że są to te same postaci, że jest to wciąż ten sam reżyser, ten sam operator, a jak widać Radu Żudę, który w pewnym momencie także utrzymywał się z reklam, ale zaprzestał tej praktyki, bo uznał, że jest ona niemoralna, wciąż ma obsesję na punkcie tego tematu i wciąż komentuje, że to tworzenie właśnie reklam, przekazów reklamowych, czy to będzie reklama napoju gazowanego, czy reklama społeczna obwiniająca pracowników o wypadki przy pracy, że to jest cały czas ten sam mechanizm kłamstwa. Pod Carrefourem na placu Wilsona, gdzie często jestem na przystanku autobusowym w Warszawie, ktoś wypisał wielkimi literami: reklama pierze nasze mózgi. I wydaje mi się, że Radu Żudę podpisałby się drukowanymi literami pod tym hasłem. I nawet nad cmentarzem, który odwiedza Angela ze swoją matką, który właśnie ma być relokowany gdzie indziej, znajduje się wielki billboard reklamujący przestrzenie magazynowe do wynajęcia, co jest raczej ironiczne w kontekście tych przestrzeni grobów, a sam cmentarz jest oznaczony wielkim, wielkim napisem ze stroną www tego cmentarza. Innymi słowy, w świecie Radu Żudego nie ma rzeczy, których nie można reklamować, a być może wszystko jest już jedną wielką reklamą. Małym przypisem do kwestii reklamowej może być także fakt, że w 2024 roku Radu Żudę zrealizował film Sześć widokówek z Utopii, którego jeszcze nie widziałem, gdzie zestawia on reklamowe fragmenty z komunistycznej rzeczywistości Ceauszesku ze współczesnymi reklamami. Podobno efekt jest świetny, ale niestety nie miałem jeszcze szansy tego filmu obejrzeć. S jak seks. Niefortunny numerek lub szalone porno. 2021 rok, Złoty Niedźwiedź, oczywiście Radu Żudego, film o nauczycielce Emilii, którą gra Katia Paskariu, której sekstaśma, jaką nakręciła z mężem w trakcie zbliżenia, wydostaje się, wycieka w internecie i bohaterka spędza cały film najpierw próbując wytropić to nagranie, wytropić winnego, a później broniąc się przed ciałem pedagogicznym i rodzicielskim, które chce ją ze szkoły usunąć, bohaterka zarzuca im hipokryzję. Ta szalona komedia dotycząca pandemii, kryzysu społecznego, ale także tego, w jaki sposób intymność funkcjonuje w sieci, no właśnie, przyniosła Radu Żudemu jego najważniejszą nagrodę filmową do tej pory, ale seksualność w jego filmach jest także obecna i jest także obecna w filmie nowym. Seks dla Angeli w filmie Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata to właściwie jeden z wielu obowiązków, jakie musi ona wpasować w swój plan dnia. To jest dosłownie spotkanie na kwadrans pomiędzy jednym obowiązkiem a drugim, z kochankiem, którego twarzy nawet dokładnie nie widzimy i wydaje się, że jest to seks bardzo pospieszny, trochę bezosobowy. Jest to po prostu seks wpasowany w logikę tego prekariackiego życia. I wydaje się, że tutaj Radu Żudę podąża za Godardem, który w filmie Dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem, wskazał na to, że seksualność w tym kapitalistycznym, konsumpcyjnym świecie staje się po prostu kolejnym towarem. Chyba tak samo jest w filmie Radu Żudego. Te jak teatr. Radu Żudę to także reżyser teatralny, o czym warto pamiętać. W 2016 roku wystawił w Teatrze Narodowym w Timisoarze sceny z życia małżeńskiego Ingmara Bergmana. Spektakl, który nawiązywał także trochę do jego filmu Wszyscy w naszej rodzinie. Te brutalne starcia małżonków walczących o dominację, szacunek, ale także walczących po prostu ze sobą, wzajemnie. U Bergmana stały się dla Radu Żudego pretekstem do bezlitosnego portretu małżeństwa jako ciągłego zwarcia. Tych realizacji teatralnych było więcej, bo zrealizował on także adaptację i uwspółcześnienie filmu Reinera Wernera Fassbindera Strach zżerać duszę. Został on przeniesiony do Bukaresztu w tej teatralnej adaptacji, a w 2017 Radu Żudę wystawił Spór z Valladolid. To jest sztuka oparta na powieści Jean-Claude'a Carrière'a o XVII-wiecznej dyspucie na dworze królewskim i papieskim na temat tego, czy kolonizacja Ameryki powinna się odbywać metodami pokojowymi, czy też przemocą. No, tematy okołokolonialne są, jak zaraz się przekonamy w jeszcze jednym haśle, bliskie Radu Żudemu, ale w tej literce chciałem tylko zaznaczyć, że jest to twórca na tyle wszechstronny, że realizuje nie tylko filmy fabularne, nie tylko eksperymentalne filmy fabularne, nie tylko filmy dokumentalne, ale także realizacje teatralne. U, jak Uwe Boll. W pewnym momencie Angela Raducanu odwiedza inny plan filmowy, żeby pożyczyć z niego obiektywy do kamery i spotyka tam niemieckiego reżysera Uwe Bolla, który kręci film wyglądający na tanią parodię Facetów w czerni. Uwe Boll to ikona złego kina, niemiecki reżyser znany przede wszystkim z fatalnych ekranizacji gier komputerowych, który słynie m.in. z tego, że wyzwał na pojedynek bokserski krytyków, którzy wyrażali się niepochlebnie o jego filmach. Angela nagrywa z nim TikToka i w pewnym momencie zwracają się razem do widowni, tak naprawdę mówiąc głośne fuck you. Jest dla mnie niesamowicie dowcipne, że Radu Żudę, jeden z najambitniejszych filmowców współczesnego świata, zaprosił do swojego filmu i do udziału w nim kogoś, kto reprezentuje sobą kino pogardzane, kino właśnie uznane za złe, za niedobre, za najgorsze. To pokazuje tą cechę, o której mówiłem już w haśle Ovidiusz Półdupek, to znaczy łączenie tego, co właśnie najwyższe, najlepsze, najbardziej docenione, Godard, prawda, z tym, co pośrednie, z rumuńskim produkcyjniakiem z 1981 roku, z niemieckim partaczem filmowym, który kręci słabe adaptacje gier. Dla Radu Żudego to wszystko jest tak samo interesujące. Dla niego tak samo interesująca jest literatura brytyjska wieku XVIII, jak taki fenomen jak Uwe Boll i jego tworzenie szalonych, tanich filmów science fiction. A zatem bardzo mi się podoba właśnie to, że wprowadzając do swojego filmu Uwe Bolla, Radu Żudę pokazuje środkowy palec wszelkiej szacowności i po prostu mówi wprost, że jeżeli chce się zrozumieć współczesny świat, to nie można zamykać się w wieży z kości słoniowej i w aluzjach do Godarda, tylko trzeba pokazać także to, co w sferze audiowizualnej najbardziej pośrednie i przyziemne. W jak Wołoszczyzna. Wikipedia podaje nam, że to kraina historyczna w Rumunii obejmująca nizinę wołoską, położona pomiędzy Karpatami Południowymi a Dolnym Dunajem. Właśnie na bezdrożach Wołoszczyzny rozgrywa się akcja filmu, który w moim przekonaniu jest jednym z dwóch najwybitniejszych filmów Żudego, właśnie obok, nie obiecujcie sobie zbyt wiele, Po końcu świata, mianowicie filmu Aferim z roku 2015. Za ten film, uwaga, kostiumowy, nakręcony w czerni i bieli, w pięknym, szerokim cinemaskopie, Radu Żudę odebrał srebrnego niedźwiedzia w Berlinie, notabene dzieląc go z Małgorzatą Szumowską za body ciało. Jest to opowieść o policjancie Konstantinie w XVIII-wiecznej Wołoszczyźnie, który przemierza te bezdroża, poszukując zbiegłego romskiego niewolnika. Film pokazuje rasizm i nienawiść do Romów, jaka zdaniem Judego jest głęboko zakorzeniona w rumuńskiej kulturze, ale przede wszystkim film jest bezlitosną, chwilami dziko śmieszną analizą fenomenu niewolnictwa i tego, w jaki sposób tworzą się ludzkie kasty. Niebywały film z genialnym scenariuszem i niezwykłymi dialogami pokazuje Konstantina jako kogoś, kto wypluwając z siebie różne ludowe mądrości na temat rzekomo przyrodzonych cech poszczególnych ras i narodowości, z jednej strony uwodzi nas swoją frazą i swadą, a z drugiej strony przeraża stopniem uprzedzenia i feudalizmu, jaki jest zawarty w jego światopoglądzie. To jest film, w którym chyba po raz pierwszy Radu Żudę tak bardzo sobie pozwolił na szokująco politycznie niepoprawne tyrady bohaterów, którym oczywiście on nie przyklaskuje, ale którym pozwala wybrzmieć i także pozwala pośmiać nam się, ale ten śmiech więźnie w gardle. I kiedy słuchałem tych tyrad Bobika w najnowszym filmie Radu Żudego, przypominały mi się te rasistowskie tyrady udowadniające niższość Romów, jakie tak z taką wielką swadą wygłaszają bohaterowie filmu Aferim. Bardzo was namawiam, żebyście ten film odnaleźli. Wydaje mi się, że to jest także film, który może nie tyle miał wpływ na Kosa Pawła Maślany, ale na pewno, który dobrze z tym Kosem rozmawia. No, jest to arcydzieło współczesnego filmu kostiumowego, który jednocześnie jest kinem politycznym. Więc serdecznie wam film Aferim polecam, a rozgrywa się on, no właśnie, na Wołoszczyźnie, czyli to była litera W. X jak X, czyli Twitter, czyli social media, czyli TikTok, czyli Instagram, czyli to wszystko, czym Radu Żudę nasyca swoje filmy. W wywiadzie dla kwartalnika Cineast Radu Żudę mówi, że jest jednocześnie poruszony, zaniepokojony i zachwycony możliwościami połączeń znaczeniowych, jakie codziennie tworzą się pod naszymi kciukami, ilekroć scrollujemy nasze Facebooki, nasze TikToki i zestawiamy ze sobą najbardziej szalone obrazy. Od kotków po zbrodnie wojenne, od wydarzeń politycznych po reklamy patelni. Jest scena scrollowania TikToka w filmie Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata i Andrzej Gorzo i Weronika Lazar zwracają uwagę na niebywale surrealistyczny obrazek, jaki się tam pojawia właśnie pod kciukiem Angeli. Mianowicie jest to otwarty grób, który został napełniony wodą i widzimy mężczyznę, który pływa sobie w tej wodzie i pluska się, jakby to był basen. Lazar i Gorzo zwracają uwagę, że obraz ten łączy się z tematem ekshumacji, który wcześniej pojawił się w rozmowie Angeli i matki, ale że także jest to obraz makabryczny, w którym tak naprawdę spełnia się jakieś apokaliptyczne proroctwo. W Apokalipsie jest mowa o tym, że martwi powstaną z grobów. Być może po powstaniu wykąpią się w tych grobach, traktując je jako wanny. Innymi słowy, wrzucając w swoje kino ten żywioł, jakim jest nieposkromione różnorodność, głupota, naiwność, a czasami niespodziewana przenikliwość, czasami nawet niespodziewane piękno social mediów, Radu Żudę przypomina nam, że nawet na platformie takiej jak X można czasem znaleźć coś inspirującego. Y jak rozwidlenie dróg. Musiałem coś wymyśleć do Y, a graficznie przypomina on trochę rozwidlenie dróg. W pewnym momencie widzimy drogowskaz w filmie Radu Żudego. Wiele strzałek. Większość wskazuje w stronę różnych firm, które nazywają się trochę jak polskie budimeksy, ale jedna z tych strzałek wskazuje na cmentarz. I wydaje mi się, że to krótkie ujęcie drogowskazów, z których większość prowadzi w stronę konsumpcji, ale jedna prowadzi w stronę śmierci, to taki wizualny przypominacz od Radu Żudego, że gdzieś w tym całym kapitalistycznym, konsumpcyjnym przede wszystkim rozedrganiu, no jest gdzieś ukryte jakieś memento mori. A zatem na tym rozwidleniu dróg należy przynajmniej zwrócić uwagę na to, że droga do zatraty jest także dosyć wyraźnie oznaczona. Pytanie, czy będziemy chcieli ostrzeżenie przeczytać. I w końcu Z jak Zoom. Scena zooma korporacyjnego w tym filmie to chyba najzabawniejsza scena całego filmu. Każdy, kto przez taki zoom chociaż raz przesiedział, będzie śmiał się do rozpuku. owa górująca nad tym wszystkim Nina Hoss, jako właśnie bogini kapitalizmu zachodniego, rozbawiła mnie naprawdę prawie do łez. I Zoom jako taki, tą literką zakończę ten alfabet, to nie tylko nazwa platformy umożliwiającej spotkania, ale także nazwa zbliżenia, nazwa najazdu kamery. To jest właśnie najazd kamery na naszą współczesną rzeczywistość. Chcę powiedzieć, że jest coś niebywale ekstatycznego, wyzwalającego, radosnego w fakcie, że oto mamy na ekranie film, który wygląda jak nasza rzeczywistość, w którym słyszymy nazwiska polityków, które znamy z codziennych naszych peregrynacji internetowych. Tutaj się mówi o Orbanie, tutaj się mówi o Putinie, tutaj się mówi o naszym życiu takim, jakim ono teraz wygląda. Boli mnie, że w kinie polskim ostatnio nie ma tego otwarcia na rzeczywistość. Kino polskie tak często rozgrywa się w jakimś świecie wymyślonym, w jakiejś przybliżonej, uśrednionej wersji polskiej rzeczywistości, która od pierwszej sceny stawia pomiędzy widzem jakąś szybę. Rozumiemy, że ci bohaterowie zachowują się jak postaci z polskich filmów, a nie jak my, jak Polacy, którzy żyją w tej rzeczywistości. I oto przychodzi film rumuński i pokazuje nam kawałek rumuńskiej rzeczywistości i od pierwszej sekundy czujemy tak, to też moja rzeczywistość. Znam to zestawienie żabki i starego kościoła, znam to zestawienie rozwalającej się drogi, hot doga ze stacji benzynowej, audycji w radio i rozmowy o tym, czy wepchnę jeszcze jedną godzinę pracy w mój rozkład. To wszystko znam, to wszystko znamy. I tak bardzo chciałbym, żeby w Polsce narodził się jakiś Radu Żudę albo jego odpowiedniczka i żeby pokazali nam taki plasterek życia z takim dowcipem, z taką erudycją, ale przede wszystkim z takim wyczuleniem na realność. A zatem ja czekam na filmowca, który dokona takiego zoomu na rzeczywistość polską. Bardzo wam dziękuję, dziękuję Aurora Films za partnerstwo przy tym odcinku. Idźcie do kina na film Radu Żudego. Starałem się pokazać wam, że jaki to jest bogate kino, bogate w konteksty, bogate w satyrę, w znaczenia. Poza wszystkim innym jest to po prostu świetna zabawa. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję także patronkom i patronom. Oglądajcie film. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, a następny Spoilermaster już za tydzień.